Słowa te padły bardzo wiele lat temu. Prorok Izajasz powiedział: pocieszajcie mój naród. Mówi was Bóg. Albo jak w starym gdańskim tłumaczeniu, którego używam, zwrócił się tak: cieszcie, cieszcie lud mój. Mówi Bóg wasz. Ale powstaje pytanie, do kogo odnoszą się te słowa? Kto ma być tym, który cieszy? Kto ma być pocieszanym? Księga proroka Izajasza jest dziwną księgą. Jest najdłuższą proroczą księgą, ma najwięcej rozdziałów i naturalnie dzieli się na dwie części. Nawet w Biblii, którą dysponuję, te słowa rozpoczynają drugą część proroctwa Izajasza. Druga część proroctwa Izajasza zaczyna się właśnie od słów: pocieszajcie, pocieszajcie mój naród. I ktoś powie, że ten podział być może jest sztuczny. Ktoś nie mógł wydać całej księgi w jednej księdze i wydał dwóch. Nie. Ta księga naturalnie dzieli się na dwie części. Niektórzy nawet mówią, że pierwsza część przypomina nam Stary Testament, a druga część proroctwa, właśnie zaczynająca się od tych słów, przypomina nam Nowy Testament. W naszych brytyjskich Bibliach akurat pierwsza część ma 39 rozdziałów, a druga, jeżeli całość ma 66, to druga ma tyle rozdziałów, ile Nowy Testament. Być może jest to przypadek, zbieg okoliczności, ale to dziwnie przypomina nam treść całej Biblii. Kto jest tym ludem, moim narodem, który Bóg chce, aby był pocieszony? Proroctwa biblijne, księgi biblijne wskazują nam wyraźnie adresata tego proroctwa. Już w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, a w wersecie 26 czytamy, kogo Pan Bóg uważa za swój lud. Bo ja, święty Pan, odłączyłem was od innych narodów, abyście byli moi. Pan Bóg odłączył Izraela od wszystkich innych narodów, aby byli jego. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a w 7 wersecie czytamy podobne słowa. A wezmę was sobie za lud i będę wam za Boga i poznacie, żem Pan Bóg wasz. I w tymże samym proroctwie Izajasza, w 43 rozdziale tego proroctwa, również Pan Bóg wskazuje, kto jest jego ludem. A teraz mówi Pan, który cię stworzył, o Jakubie, i który cię uczynił, o Izraelu: nie bój się, bom cię odkupił, a wezwałem cię imieniem twoim, mójeś ty. Te trzy fragmenty Pisma Świętego wyraźnie nam wskazują, że Bóg swoim ludem nazywa naród izraelski. Nazywa Jakuba i jego potomków. Nie będziemy szukać więcej potwierdzeń, bo Biblia mówi, w ustach dwóch albo trzech świadków niech znajdzie się słowo. I oni, te wersety potwierdzają nam, że Pan Bóg swoim ludem nazywa ten mały naród, naród izraelski. Pozostaje druga część pytania. Kto ma pocieszać ten naród? Te słowa zostały skierowane do proroka Izajasza. cieszcie, cieszcie lud mój. Rzeczywiście, jak popatrzymy na proroctwo Izajasza, to to proroctwo różni się od innych proroctw. Różni się od proroctwa Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, innych proroków, którzy mówili rzeczy twarde, ciężkie, wzywali do pokuty. Mówili o karze, która ma przyjść. Natomiast, gdy spojrzymy na proroctwo Izajasza, a rzeczywiście na tą jego drugą część po 40 rozdziale, to tam znajdujemy przede wszystkim słowa pociechy. I nic dziwnego, że to proroctwo tak często jest cytowane przez Pana Jezusa i tak często jest cytowane przez autorów Nowego Testamentu. Bo proroctwo Izajasza niesie słowa pociechy. Nie tylko dla Izraela, ale również dla całego świata. Ale prorok Izajasz przyszedł do Izraela. I rzeczywiście jego misja była cieszeniem tego narodu. Pokazywał im rzeczy wspaniałe na przyszłość, które przez wiele set, a nawet tysięcy lat później pocieszały serca tego narodu. Tłumaczenie Septuaginty tak przekłada ten werset. Kapłani, przemawiajcie do serca do Jerozolimy, pocieszajcie ją, bo wypełniło się jej poniżenie. Odpuszczony został jej grzech. Otrzymali z ręki Pana podwójnie za swe grzechy. Sugestią tego tłumaczenia jest, że to kapłani mieli pocieszać lud. Ale braterstwo, gdy przeczytamy jeszcze jeden werset dalej, że odpłacona jest jej wina, że otrzymał z ręki Jahwe podwójnie. I dalej trzeci werset mówi tak. Głos nawołuje. Na pustyni gotujcie drogę pańską. Proroctwo Izajasza zaraz po tych słowach mówi, że będzie jakiś głos, który będzie coś mówił. Który będzie mówił, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską. Proroctwo, te słowa są wyraźnie z sobą związane. Cieszenie ludu z głosem wołającego na puszczy. A my, czytając Nowy Testament, wiemy, kim był ten, który był głosem wołającym na puszczy. Wyraźnie jest to napisane. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, a w 3 wersecie. Ten ci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. Głos wołający na puszczy. Gotujcie drogę pańską. Proste czyńcie ścieżki jego. Ten głos gotował drogę pańską. I braterstwo, jak spojrzymy, to gotował drogę temu, który pocieszał Izraela. Pamiętacie, braterstwo, inne słowa, które zapisane są w tym samym proroctwie w 61 rozdziale, a werset 1 i 2. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym zawiązywał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemniczy. Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących. Zauważcie, braterstwo, że te słowa mówią nie o czym innym, tylko właśnie o cieszeniu Izraela, o głoszeniu Ewangelii, czyli wesołej nowiny. Czy wesoła nowina to słowa smutne, ciężkie, czy radosne, pocieszające? A wreszcie na końcu słowa, aby pojmanym zwiastować wyzwolenie. Czy wyzwalanie kogoś to jest słowo smutne, czy cieszące? Abym wreszcie cieszył wszystkich płaczących. Ten, do którego były wypowiedziane te słowa, miał na pewno jedną misję. Cieszenia narodu izraelskiego. I rzeczywiście, braterstwo, Pan Jezus, gdy rozpoczyna swoją misję, w Ewangelii Łukasza czytamy w 4 rozdziale, a w 18 wersecie następujące słowa. Duch i przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bóźnicy, wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza. A otworzył, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Nie, znalazł to miejsce i przeczytał. Duch Pański nade mną, przeto mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. Pan Jezus sam przyznaje się, że On jest tym, który pociesza Izraela. Państwo, nigdy, gdy czytając słowa Pana Jezusa, nie widziałem Go w tej roli. W roli pocieszyciela swego narodu. Ale przecież pamiętacie, gdy siadł i gdy nauczał i gdy wygłaszał 8 błogosławieństw w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, to powiedział właśnie te słowa. 5 rozdział, a 4 werset. Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą. Pan Jezus zwiastował im wszystkim słowa pociechy. Ci, którzy się smęcą, będą jacy pocieszeni. I wreszcie na zakończenie błogosławieństw, które są słowami pociechy, tak je podsumował w wersecie 12. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesie. Wzywa naród do radości, do weselenia się. Słowa Pana Jezusa miały pocieszyć ten naród. I słowa te skierowane były, braterstwo, nie do kogo innego, tylko właśnie do ludu Bożego. I gdy Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby przekazywali Jego słowa w 10 rozdziale, a w 5 i 6 wersecie, to mówi tak. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę poganów nie zachodźcie i do miast Samarejczyków nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Misja apostoła w tym czasie nie była misją pocieszania pogan. Była misją tych, którzy zginęli z domu izraelskiego. Ich należało pocieszać. Ale wiemy, braterstwo, że pomimo słów pociechy, pomimo skierowania bardzo wielu słów do tego narodu, ten naród nie przyjął misji pocieszyciela. I Pan Jezus na zakończenie, pod koniec swojej misji w 23 rozdziale, a 37 wersecie tak mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki, które kamienujesz te, którzy do Ciebie byli posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci Twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Pan Jezus mówi im: ja przyszedłem Was pocieszyć, przyszedłem Was zgromadzić, tak jak kokosz, tak jak kura zgromadza swoje kurczęta, ale Wy co? Nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Pan Jezus wypowiedział proroctwo, że dom izraelski zostanie pusty. Dlaczego o tym mówimy? Bo słowa proroka Izajasza mają wielokrotny wymiar. Odnoszą się do pocieszania narodu przez proroka Izajasza. Odnoszą się do pocieszania tego narodu przez Chrystusa w czasie Jego pierwszego pobytu na ziemi. Ale, braterstwo, musimy również zauważyć, że te słowa odnoszą się również do naszego czasu. Prorok Izajasz mówiąc o pocieszaniu tego ludu, wskazuje również pewien czas. Cieszcie lud mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu. Ogłaszajcie mu, że już się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy. Gdy prorok Izajasz wypowiadał te słowa, być może nikt nie wiedział, czego one dotyczą. Być może tylko sam Izajasz znał ich znaczenie. Wtedy jeszcze stała świątynia i nikt nie myślał, że zostanie zburzona. Żydzi odprawowali ofiary, cieszyli się świętym i pięknym miastem Jeruzalem, które było wychwalane w licznych psalmach. Nie dopuszczali nawet takiej myśli, że może być inaczej. Dopiero wiele lat po wypowiedzeniu tego proroctwa przyszła na nich klęska. Babilończycy zdobyli Jeruzalem, zburzyli i zaprowadzili Żydów w 70-letnią niewolę. Ale czy to był czas tej kary, o której mówił prorok Izajasz? 70-letnia niewola szybko się skończyła. Izraelici wrócili z powrotem do swojej ziemi i zaczęli odbudowywać swój kraj, odbudowali świątynię. Świątynia stanęła, być może nie tak piękna, jak to mówi prorok Ageusz, jak była kiedyś, że nie było to, to był tylko fragment, to była fragment chwały tej wielkiej świątyni. Ale braterstwo, gdy przychodzimy do czasów przyjścia Mesjasza, do czasu przyjścia Chrystusa, świątynia, dziwnie się tak stało, akurat w tym czasie nabrała chwały i blasku. Człowiek, który cieszy się historią bardzo złą opinią, bardzo był złym człowiekiem, Herod sławił się bardzo wieloma złymi rzeczami, ale sławił się też jedną pozytywną rzeczą. Odbudował świątynię, przywrócił jej blask. I gdy Pan Jezus mówił, w 3 dni to świątynię jestem w stanie odbudować, to Żydzi mówili, człowieku, ta świątynia jest już 46 lat budowana. Herod przez 46 lat budował świątynię i nadał jej wielką wspaniałość. Także świątynia była gotowa na przyjście Mesjasza. Pan Jezus wielokrotnie przychodził i nauczał nie gdzie indziej, tylko właśnie w tej świątyni odbudowanej przez Heroda. Zobaczcie, braterstwo, jak dziwnymi drogami niekiedy Pan Bóg prowadzi, że człowiek, który był bardzo zły, a jednak odbudował świątynię, z której korzystał nasz Pan i którą uznawał nasz Pan, bo wziął i powyganiał przekupniów i powiedział, dom mój niech nie będzie jaskinią, dom mojego ojca nie będzie jaskinią zbójców. Zobaczcie, braterstwo, Pan Bóg różnymi środkami przygotowuje miejsca dla swoich sług, dla swoich planów. Ale zobaczcie, braterstwo, że Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, że dom wasz zostanie pusty. O, braterstwo, o tym czasie, o tego rodzaju karze mówi już Tora, mówi już Pięcioksiąg Mojżeszowy. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 58 rozdziale, zanim jeszcze, przepraszam, w 58 wersecie, zanim jeszcze Żydzi weszli do ziemi obiecanej, gdy jeszcze podróżowali po puszczy, Pan Bóg do nich kieruje słowa. One zapisane są w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, 58 werset. Jeżeli nie będziesz przestrzegał abyś czynił wszystkie słowa zakonu tego, które napisane są w księgach tych, żebyś się bał imienia chwalebnego i strasznego Pana Boga, to wtedy 64 werset mówi: i rozproszy cię Pan między wszystkie narody do kończyn ziemi i aż do kończyn ziemi. Tamże służyć będziesz Bogom cudzym, których ich nie znał, ty i ojcowie twoi, drewnu i kamieniowi. A między onymi narodami nie wytniesz sobie, ani będziesz miała odpoczynku stopa nogi twojej. Dać Pan tam serce lękliwie i oczy zemdlone i myśl zrasowaną. I będzie żywot twój jakoby zawieszony przed tobą i będziesz się lękał w nocy i we dnie i nie będziesz pewien żywota swego. Rano rzeczesz, któż mi da wieczór? A w wieczór rzeczesz, któż mi da zaranie? Dla trwogi serca twego, którą się zatworzysz. I dlatego, na co otrzyma twemi, patrzeć musisz. Pan Bóg już wtedy powiedział, że jeżeli nie będziecie przestrzegać moich przykazań, jeżeli nie będziecie słuchać moich słów, to ja was rozproszę między inne narody. A tam, między innymi narodami, spotka was trwoga, lęk, prześladowanie. O ile braterstwo, niewola babilońska na pewno była dla nich przykrym wydarzeniem, na pewno była czymś, co nie było dla nich przyjemne, o ile trudno wszystkie te słowa odnieść do niewoli babilońskiej. Niewola ta, patrząc na okres jej czasu, 70 lat, to okres życia jednego człowieka, bardzo szybko się skończyła. I możemy przyjąć, że była tylko jednym z epizodów karania, jakie ten naród odnosił. Gdy źle postępował, Pan Bóg go karał. Gdy zaczynał dobrze postępować, znowu przychodziła na niego łaska. Ale myślę, że to nie niewola babilońska była tym czasem, o którym mówi prorok Izajasz. Aż odpłacona będzie wina twoja. Komentarz do proroctwa Izajasza tak mówi, tak komentuje te słowa. Słowo podwójnie, kifim oznacza ekwiwalent. Oznacza niekoniecznie, że coś będzie dwa razy większe. Zbawcze działanie Boga zapewnia o zamknięciu rachunku winy narodu, który w dwójnasób odpokutuje to, co zawinił. Chodzi to nie o to, jakoby Jahwe wymierzył podwójną karę w stosunku do winy, ale o aluzję do naprawienia szkody, co przewiduje już Księga Przymierza. Praktycznie więc słowo to oznacza całkowicie lub zupełnie, nawet ekwiwalent w stosunku do popełnionej winy. Czyli, że jest mowa, że Izrael, gdy Izraelowi zostanie odpłacone za czas, który tak samo za czas, który mieli czasem łaski, czasem kary. Jeżeli przyjmiemy, że czas łaski dla tego narodu rozpoczął się od protoplasty tego narodu, czyli pierwszego, który został nazwany Izraelem, a tym, który został pierwszy raz nazwany Izraelem, był Jakub, a końcem czasu łaski naturalnie wydaje się czas, w którym przyszedł nasz Pan. To nasz Pan powiedział, że dom wasz pusty zostanie. Do tej pory dom ich czasami bywał pusty, ale zawsze był pełny, zawsze do niego wracali. Ich dom, dom Jakuba, oni zawsze mieli swój dom, do którego wracali, albo do którego pielgrzymowali. Ale z chwilą zakończenia misji naszego Pana musimy przyznać, że łaska odeszła od Izraela. Jakkolwiek byśmy to nie liczyli, to wyraźnym znakiem tego Wyraźnym znakiem, że łaska odeszła od narodu izraelskiego, było w 70 roku zburzenie świątyni i zaprzestanie możliwości składania ofiar. Nikt z Żydów nie miał wątpliwości, że łaska od nich odeszła. Świątynia została zburzona i nigdy więcej nie została odbudowana. Od tej pory, od zburzenia świątyni, zaprzestano składania ofiar. Nie było możliwości składania ofiar. Każdy myślący człowiek widział, że łaska odeszła od tego narodu. Jeżeli teraz policzymy czas od Jakuba do czasów Chrystusa i weźmiemy taki sam okres czasu, czyli równoważny, taki sam okres czasu, to ten czas przypada, czas dwójnasobu, przypada właśnie na czas, w którym żyjemy. Na koniec XIX wieku. Czytamy tak w trzecim tomie wykładów Pisma Świętego. Proroctwo dotychczas zbadane wskazują na rok 1878 jako na datę, w której wypełnił się czas dwójnasobu, czekania na króla. I od której to daty zacznie się powrót łaski i ustępowanie ich zaślepienia. Jest to ten czas, w którym należy stosować słowa: mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego. Że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Obojętnie, braterstwo, czy byśmy to szczegółowo zaczęli wyliczać, czy weźmiemy tylko ogólnie okres czasu, to widzimy, że czas końca dwójnasobu przypada na ten okres, w którym my teraz żyjemy. Jakie mamy tego dowody? Jakie mamy dowody na to, że skończył się czas, w którym Izrael jest karany? W trenach Jeremiaszowych czytamy, że w czasie, gdy Izrael był karany, gdy przychodziły na nich kary, a treny jeremiaszowe opisują taki szczególny okres, gdy Izrael bardzo cierpiał. Treny jeremiaszowe pokazują wtedy, jaki był stosunek Pana Boga do nich w tym czasie. Gdy otworzymy pierwszy rozdział tren jeremiaszowych, to już w drugim wersecie czytamy. Ustawicznie w nocy płacze łzy jego na jagodach jego. Nie masz, kto by je cieszył. Chodzi o miasto Jeruzalem. W wersecie 9, 17, 21. Nieczystość jej na podołkach jej. Nie masz, kto by ją pocieszył. Rozciąga córka syjońska ręce swoje, nie ma kto by ją cieszył. Wzbudził Pan na Jakoba zewsząd, wokoło nieprzyjacioły jego. Córka jeruzalemska jest między nimi. Werset 21. Słyszę, że ja wzdycham, ale nie ma kto by mnie pocieszył. Wszyscy nieprzyjaciele moi, słysząc o nieszczęściu moim, weselą się, żeś Ty to uczynił. A przywiodłeś dzień przedtem ogłoszony, ale będą mnie podobni. Gdy jest czas kary, słyszymy, że nie ma takich osób, które by naród izraelski pocieszały, które by kierowały słowa pociechy. Ale zauważcie, braterstwo, że słowa pociechy do tego narodu, słowa pociechy muszą być skierowane. Tłumaczenie Księgi Izajasza wydane przez KUL tłumaczy słowo pocieszenie. Pojęcie pocieszenie, nicham, ma w języku biblijnym bogatszą treść niż w polskim. Prawdziwa pociecha pochodzi w Starym Testamencie od Jahwe. A ludzkie umiłowania tego typu są daremne. Nachim wyraża nie tylko udział pocieszającego w nieszczęściu czy żalu innego człowieka, ale przede wszystkim wspomagającą interwencję. Polega ona na zbawczym działaniu Boga, przywracającego stan przyjaźni między Jahwe a jego ludem. Paralelnie przemawiać do serca wskazuje, jak należy rozumieć, pocieszenie jako wytworzenie pełnej przychylności wspólnoty wylewającej otuchę i odwagę. Zauważmy, braterstwo, że ten komentarz Biblii mówi, że pocieszenie tak naprawdę to ludzie nie są w stanie tego zrobić. Że pocieszenie musi przyjść najpierw od kogo? Od Boga. Bóg musi pocieszyć, a dopiero później to mogą pocieszać ludzie. Zobaczcie, braterstwo, że tak było za czasów misji naszego Pana. To Pan Bóg posłał naszego Pana, aby on pocieszał jego lud. To Pan Bóg posłał proroka Izajasza, aby pocieszał jego lud. To Pan Bóg musi zainicjować działalność pocieszania. Gdy on każe, nie ma wówczas tego, który by cieszył Izraela. I braterstwo, i w okresie czasu, gdy naród izraelski ponosił ciężkie doświadczenia, wielu z ludzi przyczyniało się do tych doświadczeń. Ale pamiętajmy, braterstwo, że Pan Bóg, chociaż ten naród zdawałoby się odrzucił, chociaż zdawałoby się o nim zapomniał, to jednak dał nam, ludziom, słowa przestrogi, które odnoszą się nie tylko do tamtego czasu, ale są aktualne zawsze. Proroctwie Zachariasza w 2 rozdziale, a 12 wersecie dał przestrogę dla ludzi. Kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mego oka. Powiedział Żydom, że będą prześladowani, ale powiedział też dla prześladowców. Jeżeli wy będziecie prześladować mój naród, jeżeli będziecie to robić, to dotykacie się mojego źrenicy, mojego oka. I gdy spojrzymy, braterstwo, gdy spojrzymy na historię, to wiele narodów, które prześladowały naród izraelski, dzisiaj już nie istnieje. Albo dzisiaj ich znaczenie jest bardzo marginalne. Pan Bóg tych, którzy prześladowali Żydów, zawsze w srodze doświadczał. Kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mego oka. Dotyczy to, braterstwo, całego narodu, jak i poszczególnych ludzi. Całe narody, które prześladowały naród izraelski, ponosiły srogie doświadczenia. A także ludzie, którzy to czynią, są tymi, którzy dotykają źrenicy Boga. Uważajmy, żebyśmy czasem nie urazili naszego Boga w jego źrenicę. Ale zauważmy, braterstwo, że Pan Bóg ma czas, w którym każe, ale ma czas, w którym daje łaskę, w którym z powrotem odwraca swoje serce. Mówi o tym list do Rzymian, 11 rozdział. A ponieważ upadek ich, jest mowa o Żydach, jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność. Albowiem jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożywienie od umarłych. Ponieważ jeśli pierwiastki święte, tedy ich zaczynienia, jeśli korzeń święty, tedy ich gałęzie. A jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, mowa o Żydach, którzy zostali wyłamani, wyrwani ze swojej ziemi, a ty, który byłeś płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa, nie chlubże się przeciwko gałęziom. Bo jeśli się chlubisz, wiedz, że iż nie ty korzeń nosisz, ale korzeń ciebie. Ale rzeczesz, odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. Tak braterstwo najczęściej mówi chrześcijaństwo. My zostaliśmy wszczepieni w miejsce narodu żydowskiego. My bierzemy wszystkie obietnice, które was dotyczyły. One teraz przechodzą na nas. I bardzo często chrześcijanie uważają, że tylko oni są ludem Boga. Natomiast apostoł Paweł mówi, dobrze, dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz, nie bądźże hardej myśli, ale bój się. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił wiec, i tobie nie przepuści. Ale ci oni nie będą trwali w niedowiarstwie. Wszczepieni zaś będą, gdyż mocny jest Bóg, one za się wszczepić. Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy są według przyrodzenia wszczepieni, będą w swoją własną oliwę. Apostoł Paweł tłumaczy, jeżeli z oliwy, z drzewka oliwnego wytniemy naturalne gałęzie i wszczepimy jakieś inne i te gałęzie potrafią się przyjąć, to czyż nie lepiej przyjmą się te gałęzie, które zostały wycięte? Które pochodzą z tego samego drzewa oliwnego? Apostoł mówi, że naród izraelski, gdy został odrzucony, to zostały odcięte te gałęzie. Ale mówi jednocześnie, że one z powrotem kiedyś do tego oliwnego drzewa zostaną wszczepione. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi. Zatwardzenie w części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano. Przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Przyjdzie ten, który ich wybawi. Przyjdzie ten, który ich pocieszy. Czytamy w proroctwie Ezechiela następujące słowa. W 36 rozdziale tego proroctwa czytamy słowa, które Pan Bóg kieruje do tego narodu. 36 rozdział od wersetu 19. I rozproszyłem ich między narodami, a rozwijani są po ziemiach, według drugich i według spraw ich sądziłem ich. A werset 21. Alem im sfolgował dla imienia świętobliwości mojej, które splugawił dom izraelski między narodami. Przetoż mów do domu izraelskiego. Tak mówi panujący Pan. Nie dla was ja to czynię o domie izraelski, ale dla imienia świętobliwości mojej, które żeście splugawili między narodami, do której żeście przyszli. Abym poświęcił wielkie imię moje, które jest splugawione. Bo was zbiorę z narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i przywiodę was do ziemi waszej. Pan Bóg mówi, że dla wielkości swego imienia, dlatego, żeby jego imię zostało chwalone, on kiedyś zrobi coś. Sprowadzi ten naród z powrotem do jego własnej ziemi. Pan Bóg obiecał to bardzo dawno. Prorok Ezechiel mówił te słowa przeszło 2,5 tysiąca lat temu. Później, za czasów Jezusa, po śmierci Chrystusa, Żydzi zostali rozproszeni. I przez prawie 2 tysiące lat nie było możliwości, nie było szansy, a wręcz były takie okresy, że nie mogli w ogóle nawet odwiedzać swojej ziemi. Ale Pan Bóg kiedyś obiecał. 2,5 tysiąca lat obiecał, że On jednak przyjdzie kiedyś i z powrotem On sam ich do tej ziemi co zrobi? Prowadzi. Nie, mówi nie dlatego, że oni się zmienią, że będą lepsi, że nagle się cudownie coś stanie, że będą chwalić Boga. Nie dlatego, ale mówi dlatego, żeby moje imię było chwalone. Żeby nikt z ludzi nie powiedział, że ja tym narodem się opiekowałem, a teraz o nim zapomniałem. Ja was zgromadzę z powrotem do waszej ziemi. I tak same, te same słowa są w 36 a 22 właśnie, że Pan Bóg sprowadzi ich z powrotem do tej ziemi. I w 38, a wersecie 23. i pokażę się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, że ja Pan. Pan Bóg mówi, że sprowadzi ich do tej ziemi, ale nie będzie to czynił bez celu. Uczyni to po to, aby wszystkie narody dowiedziały się, że Pan Bóg jest wielkim Bogiem. Że Pan Bóg dba o swój lud. Widać tego, że pierwszym celem zgromadzenia Izraela jest pokazanie wielkości Boga i pokazanie wszystkim narodom o tym, że Pan Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Że zgromadzenie Izraela ma na celu, żeby narody dowiedziały się o mocy i wielkości Boga. Pan Bóg zgromadził ten naród. Stało się to, możemy powiedzieć, na oczach naszych. Może ja w części tylko obserwowałem te wydarzenia, ale na większości z was, na większości oczu waszych stało się, że Pan Bóg zgromadzał ten naród. I żyjemy w takim chyba szczęśliwym czasie, gdy mogliśmy to obserwować. Co prawda, braterstwo, początki tego zgromadzenia zaczęły się dużo wcześniej. Początki tego zgromadzenia zaczęły się już pod koniec XIX wieku, ale jakby największa część przypadła na połowę XX wieku. I chciałbym, braterstwo, wam przytoczyć słowa, które zostały wypowiedziane do Żydów 9 października roku 1910. Na spotkaniu w hipodromie pastor Russell tak przemawiał prawie 100 lat temu do Żydów. Przemawiał, gdy nie było jeszcze państwa, gdy Żydzi nie mogli wracać do swojej ziemi, a on do nich mówił tak. 30 lat temu próbowałem opowiadać Izraelowi radosne nowiny, że boski naznaczony czas nadszedł, by wspominać Syjon. Ale to, zdaje się, było za wcześnie, czyli 30 lat temu to od 1910 roku. Boski czas naznaczony dla Izraela, aby słuchał, wciąż należy do przyszłości. Ja wciąż czekam na boski czas i na sposób wypełnienia proroctwa Izajasza 41:2 oraz innych wersetów Pisma Świętego odnoszących się do Izraela. W 1910 roku pastor Lasser mówi, że ciągle czeka na spełnienie tych proroctw. Ale jednocześnie tak tłumaczy Żydom te słowa. Nie przyjmując roli wizjonera, opowiadając wam, że syjonizm ma ponownie ożyć, jego najszczęśliwsze dni mają jeszcze nadejść. Według tego, jak rozumiem hebrajskich proroków, czas ucisku Jakuba jeszcze się nie skończył. Należy oczekiwać dalszych pogromów w Rosji i dalszych okropności w Rumunii, jak i gdzie indziej. Przykro jest mówić, że uciski te przyjdą na was prawdopodobnie od nominalnych chrześcijan. Ja wstydzę się za tych, którzy w ten sposób bezczeszczą imię nauki mojego mistrza. Pastor Russell mówi, że ja wstydzę się za chrześcijan. Ja też jestem chrześcijaninem i wstydzę się za to, ale wiedzcie, że to na was przyjdzie. Nie mam słów, aby to usprawiedliwić. Są oni zwiedzeni, źle rozumieją nauki nauczyciela, którego wyznają i którego naśladują. Myślę, że Bóg będzie wiecznie męczył tych, którzy nie wyznają imienia Chrystusa. Opanowani złudzeniem służą Bogu, przeciwnikowi, a zarazem bezczeszczą Jezusa. Ale podobnie jak doświadczenia i trudności patriarchy Józefa były boskimi opatrznościami, aby prowadzić go do wpływu i władzy i zaszczytu, tak również te wszystkie doświadczenia prześladowania sprowadzą błogosławieństwo dla waszego narodu tak daleko, że opuszczą stan obecnego zadowolenia i zatęsknią za ojczyzną, za Palestyną. Braterstwo, na naszych oczach, na waszych oczach te słowa się wypełniły. Pan Bóg po 2000 lat rozproszenia zgromadził swój lud. Zgromadził go do swojej ziemi. Nie zgromadził go, jak myśleli to sionisty, do Argentyny, do Urugwaju, żeby tam założyć swoje państwo. Pan Bóg przywiódł ich do ich własnej ziemi. Do tej ziemi, którą im dał. Dlaczego? Po co? Żeby chwalone było Jego wielkie imię. Ale, bractwo, Pan Bóg miał jeszcze jeden cel, o którym również mówi prorok Ezechiel w 20 rozdziale, a 42 wersecie. A poznacie, że ja Pan, gdy was wprowadzę do ziemi izraelskiej, do ziemi onej, o którą podniósł rękę moją, że ją dam ojcom waszym. Pan Bóg mówi, że drugim celem prowadzenia ich do ziemi jest to, żeby przyszli do tej ziemi i tam poznali kogo? Pana Boga. Boga mają poznać nie na wychodźstwie, nie w innych narodach, ale mają przyjść do swojej ziemi i tam Pan Bóg sprawi, że oni poznają swojego Boga. Pan Bóg tam, w Izraelu, tam ich pocieszy. Czytamy o tym w prorocie Izajasza w 49 rozdziale, a wersecie 13. Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się ziemię i głośno zabrzmijcie góry, albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi zmiłował się. Ale Syon rzekł, opuścił mnie Pan, a Pan zapomniał mnie. Zobaczcie, bractwo, to są dziwne słowa. Pan Bóg mówi, że ja was pocieszam, a Syon, a ci, którzy są na Syonie, mówią, wcale nas nie pocieszasz. Opuściłeś nas, zapomniałeś o nas. Bractwo, zobaczcie, czy te słowa nie przypominają dzisiejszej sytuacji, nie przypominają tego, co działo się na waszych oczach, gdy Żydzi byli prześladowani, gdy dzisiaj cierpią w swoim kraju. Pan Bóg mówi, ja was pocieszam, ja was zgromadziłem. A oni mówią, opuścił nas Pan. Pan o nas zapomniał. Jakby Bóg był, czy by to wszystko się działo? Ale Pan, braterstwo, tak zapewnia Izraela, tak zapewnia swój lud. I zanim może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nad nim nie zlitowała, nad płodem żywota swego, czy niewiasta może, czy kobieta może zapomnieć swoje niemowlę, ale choćby też i one zapomniały, wszakże ja ciebie nie zapomnę. Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię i mury twoje zawsze są przede mną. Pan Bóg mówi, ja was nigdy nie zapomniałem. Ja was na swoich dłoniach wyrysowałem. Pan Bóg zapewnia naród izraelski, że on ich zawsze o nich pamięta. Pan Bóg pociesza swój naród. Chociaż być może oni jeszcze tego aż tak dokładnie nie widzą. Proroctwo Izajasza w 66 rozdziale wzywa nas, żebyśmy i my również przyłączali się do tego narodu. Weselcie się z Jeruzalemem, a radujcie się z nim wszyscy, którzy go miłujecie. Weselcie się z nim wielce wszyscy, którzyściekolwiek płakali nad nim. Pan Bóg mówi, że jeżeli płakaliście nad tym narodem, żałowaliście, jak był prześladowany, to przyjdzie czas, gdy z nim się będziecie, co robić? Weselić. Pan Bóg pokazuje, że przychodzi czas, gdy On zaczyna pocieszać. Gdy On zaczyna pocieszać naród izraelski. Ale bractwo, jak widzimy, do pociechy potrzebne jest boskie działanie. Bóg zadziałał, Bóg sprawił, że ten naród wrócił do ziemi. Ale oprócz tego, że Bóg podjął pewne działanie, to Bóg zawsze, gdy pociesza, zauważyliście, posłał im Izajasza, a później posłał im kogo? Swojego syna. Czy myślicie, że dzisiaj Bóg nie posłał nikogo do nich, aby ich pocieszał? Bóg mówi, pocieszajcie mój lud. Pocieszajcie go. Proroctwo Michała, drugi rozdział, wspomina o jednej osobie, która spełni misję pociechy narodu izraelskiego. W proroctwie Michała czytamy następujące słowa. Zgromadzę Jakubie, zgromadzę ostatki Izraela, spędzę je w gromadę jako owce bocza, jako trzodę w pośrodku obory. I wyjdzie huk od ludu. Pan Bóg mówi, że ja was zgromadzę. A jednocześnie mówi tak. Wstąpi ten, który przełamywać będzie przed nimi. Przełamie, a przejdą bramą i wnijdą przez nią. Nawet i król ich pójdzie przed nimi, a Pan na ich czele. Mówi o kimś, o jakiejś osobie, która poprowadzi ich, która będzie szła na ich czele. Czy bratystwo, jak myślicie, cóż to za osoba, która przyjdzie i poprowadzi ich i wprowadzi ich do ich ziemi? Ten sam prorok Michałas daje nam odpowiedź. Znacie zapewne proroctwo, 5 rozdział, a werset 2. A ty, Betlejemie, Efrata, a też najmniejszy między tysiącami, a z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu. Ten werset znamy, ale następny mówi dalej. Przetoż chodzi, wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego by rodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami izraelskimi. O kim tu jest mowa? O naszym Panu. Nasz Pan jest tym, który idzie przed Izraelem, który ich wprowadza do ich ziemi, który ich pociesza. Ale, braterstwo, nie myślmy, że jest to tylko misja naszego Pana. Nasz Pan, który przyszedł, pociesza naród izraelski. To On wprowadził ich do ich ziemi. To nie stało się tak nagle, to nie ludzie nagle pomyśleli, że dobrze by było, żeby naród izraelski miał swoją ziemię. To Pan szedł na ich cele i On ich wprowadził. Ale braterstwo, jeżeli my uważamy się za ciało Chrystusa, uważamy się za tych, którzy chcą się być razem z Chrystusem, to misja Chrystusa jest również naszą misją. To, co On robi, to również powinno być naszym działaniem. Jeżeli nasz Pan pociesza naród izraelski, to i my, jako członkowie ciała Chrystusowego, powinniśmy również pocieszać ten naród. Powinniśmy również głosić, że wejście tego narodu jest dziełem Boga. Powinniśmy dodawać, jak tylko możemy, otuchy temu narodowi, dodawać siły, żeby zgromadzili się do swojej ziemi, gdyż tam Pan Bóg będzie naprawiał ich serca. Tam Pan Bóg zmieni ich serca. Serc, które były być może dotychczas twarde, być może dotychczas odporne na to, co chce od nich Bóg, zmieni ich serca na serca mięsiste. I przyjdzie czas, gdy w tej ziemi, braterstwo, oto ja przywiodę ich prorok Izajasz, prorok Jeremiasz w 31 rozdziale mówi, w 8 wersecie, oto ja przywiodę ich z ziemi północnej, a zbiorę ich z wszystkich stron ziemi, z nimi pospołu ślepego i chromego, brzemienną i rodzącą. Tu się gromadą nawrócą. Wtedy weselić się będzie panna z pląsaniem, wtedy młodzieńcy i starcy z połem, albowiem kwilenie ich obróci w radość, a pocieszę ich i rozweselę po smutku. Braterstwo, Pan Bóg pociesza Izraela. Pan Bóg zaczął ich pocieszać. Jego Syn, Jezus Chrystus, przyszedł po to, aby również ich pocieszyć. Ja myślę, że każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę, że pocieszanie tego narodu, głoszenie słów pociechy, weselenie się razem z nimi jest również naszym dziełem. Amen.